Sokolim okiem, Mikołaj Sokół, zapraszam na nasze 13 już spotkanie. No cóż, nadszedł czas, aby chwycić byka za rogi i porozmawiać o serii DTM. Serii, która oczywiście w Polsce spotka się w tym sezonie z dużo większym zainteresowaniem, a to za sprawą rzecz jasna debiutu Roberta Kubicy. No cóż, wiem, że oczekiwania mogą być duże, mogą być wielkie, jeśli chodzi o jego starty i potencjalne sukcesy w tym sezonie, ale no, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że raczej staram się podchodzić do spraw racjonalnie, bez jakichś zbędnych dużych emocji. I na temat oczekiwań chciałbym przede wszystkim w tym naszym dzisiejszym odcinku, podczas tego naszego dzisiejszego spotkania, porozmawiać. No, trzeba może nawet nie tonować te oczekiwania, ile podchodzić do nich realistycznie. Mamy debiutanta, kierowcę, który rozpoczyna swoją przygodę z serią DTM, oczywiście bardzo doświadczonego w innych wyścigowych seriach. Ale jednak seria DTM, oczywiście jak każda inna, rządzi się swoimi prawami i o tym za chwilę też będziemy mówić. Mamy kierowcę, który startuje w zespole prywatnym tak naprawdę i mamy kierowcę, który startuje samochodem, który na dwa możliwe samochody jest jednak tym trochę wolniejszym w stawce. Samochody BMW ustępowały pod względem osiągów samochodom Audi w zeszłym sezonie. Zmiany, jeśli chodzi o przepisy, za dużo nie ma w tym roku, o tym też jeszcze sobie później powiemy, więc status quo, jeśli chodzi o osiągi, mniej więcej zostanie zachowane, więc tak teoretycznie na papierze w samochodzie wolniejszym debiutant z zespołem prywatnym powinien być gdzieś w okolicach no, raczej końca stawki niż jej początku. Zresztą no, dokładnie tak postawioną tezę zadałem Robertowi w czasie naszej niedawnej rozmowy, bo w tym tygodniu Robert znalazł pół godzinki, żeby na temat zapowiedzi przedsezonowych sobie porozmawiać. Ta rozmowa ukaże się, bądź ukazała się, zależy od tego, kiedy to oglądacie, w Rzeczpospolitej, także na sokolimokiem.com, więc zapraszam, żeby tam sobie zajrzeć i przeczytać, co Robert miał do powiedzenia, a miał do powiedzenia rzeczywiście dużo ciekawych rzeczy na temat nadchodzącego sezonu, właśnie oczekiwań, możliwości, różnych niuansów i szczegółów, które w DTM są obecne. Jeśli ktoś z Was oglądał taki już klasyczny film Pulp Fiction, tam jest taka rozmowa w samochodzie. Jules Winfield wypytuje Vincenta Vega o jego przeżycia z Europy, z Amsterdamu, z Paryża. I Vincent Vega, grany oczywiście przez Johna Travolta, opowiada o drobnych różnicach pomiędzy światem europejskim i światem amerykańskim. No wiecie, ćwierć funciaki z serem i piwo sprzedawane w McDonaldzie. Takie różnice tam padały, jeśli chodzi o oczywiście o wyścigi DTM. Rządzą się swoimi prawami, oczywiście tych drobnych różnic jest całkiem sporo. Te drobne różnice składają się na duży obraz, który dla kierowcy przychodzącego z zewnątrz, no jak to Robert ujmuje, wchodzi się na czyjeś podwórko i wiadomo, że trzeba uważać, trzeba nabrać dopiero pewnego doświadczenia, zobaczyć jak to tam wszystko wygląda, żeby zacząć się w tym wszystkim sprawnie poruszać. No myślę, że tylko osoby, które nie do końca może czują wyścigowe realia, nie do końca sobie zdają sprawę z tego, jak poszczególne serie się od siebie różnią, mogą oczekiwać po Robercie, mogą spodziewać się jakichś dużych wyników i dużych sukcesów. Dla mnie, szczerze mówiąc, miejsca w pierwszej dziesiątce to już będzie naprawdę pozytywna i dobra niespodzianka, przynajmniej w tej pierwszej fazie sezonu. Jeśli chodzi o te różnice, to jest ich tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. No, Robert wskazuje nawet takie proste pozornie rzeczy, jak sama pozycja w samochodzie. Mówi, że całe życie siedział po środku samochodu, teraz musi się przyzwyczaić, że po lewej stronie nie ma prawie nic, po prawej stronie jest jeszcze dużo samochodu. W tłoku po starcie to może mieć znaczenie. To jest oczywiście sport kontaktowy, więc też trochę inna już specyfika jazdy i też trzeba się przyzwyczaić do tego, czym ewentualnie można kogoś zawadzić, co można uszkodzić, gdzie można zaryzykować, gdzie trzeba odpuścić, które części samochodu trzeba chronić. I to są rzeczy, których nie można się nauczyć tak naprawdę podczas sesji testowych. Dopiero w walce, w akcji na torze to wszystko wychodzi, zdobywa się taką wiedzę, no, rozpoznaniem w walce tak naprawdę i kosztem ewentualnych problemów w czasie danego weekendu wyścigowego. Weekendu wyścigowego, który oczywiście teraz w Belgii w Spa wygląda zupełnie inaczej, bo mamy trening dopiero w sobotni poranek, 3 kwadranse na torze, później prawie od razu kwalifikacje i pierwszy wyścig, więc nawet nie ma czasu, żeby sobie coś tam na spokojnie poanalizować, więc no jak już skaczemy, to zdecydowanie na głęboką wodę. Kolejne rzeczy, które też pozycjonują wyścigi DTM na tle na przykład Formuły 1. Wiem, że sporo osób ma pretensje, chociażby, tak może brzydko to brzmi, ale ma zastrzeżenia, jeśli chodzi o F1 i o różnego rodzaju rygory, zakazy, o politykę, o jakieś tam układanie wewnątrz zespołu pewnych realiów i pewnej rzeczywistości. Otóż w DTM po pierwsze jest, jeśli chodzi o ograniczenia, na przykład inżynier nie może instruować kierowcy w czasie wyścigu. W zasadzie jedyna komunikacja głosowa to są ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem na torze przez żółtymi flagami, tak zwanymi slow zone czy samochodem bezpieczeństwa. Cała reszta nie może być komunikowana. Oczywiście chodzi o to, żeby w jak najmniejszym stopniu ustawiać wyniki wyścigów. Jeżeli mamy w Formule 1 10 zespołów po dwóch kierowców w każdym, tutaj mamy no, niby różne zespoły, ale tak naprawdę dwóch producentów, Audi i BMW, w związku z czym od pewnego momentu sezonu no, naturalne jest, że w każdym z tych zespołów pojawia się lider, na którego pozostali chcąc nie chcąc muszą pracować. Chyba oczywiście, że sytuacja jest tak zdominowana przez jednego producenta, jak no, niestety chociażby w zeszłym sezonie, że tutaj jest większa swoboda, po prostu nikt z tego drugiego obozu i tak nie jest w stanie zagrozić. Oczywiście oficjalnie polecenia zespołu są od tego sezonu zakazane, plus te wszystkie rygory, jeśli chodzi o komunikację, instruowanie kierowców też wchodzą w życie, ale no, umówmy się, wszystko można obejść i na wszystko można znaleźć sposoby, więc wiadomo, że takie rzeczy też mogą występować na torach, też mogą mieć znaczenie. Kolejna rzecz, która nie podoba się przeważnie w Formule 1, a też występuje w DTM, to sztuczne pomoce do wyprzedzania, czyli system DRS. W DTM mamy też push to pass, czyli naciskamy guziczek i dostajemy dodatkową moc, w tym sezonie też zmienioną, o tym jeszcze za moment osobno sobie powiemy. Odbywa się to w ten sposób, że silnik wtedy może zużywać więcej paliwa. Ten przepływ chwilowy paliwa, ograniczenie to, no uwaga, też istnieje w DTM, nie tylko w Formule 1, ale również tutaj. To wtedy jest chwilowo zwiększane i silnik dostaje więcej mocy, kierowca może spróbować ataku. Kolejna rzecz, nierówne tempo, jeśli chodzi o Formułę 1 w kwalifikacjach i w wyścigach, wiadomo, oszczędzanie paliwa, opony i tak dalej. W DTM, z tego co Robert mówi, jeśli chodzi o różnicę pomiędzy świeżymi oponami, a oponami już używanymi w trybie wyścigowym, no jest to różnica, która jego zdaniem jest ponadprzeciętna, ponad średnią. I to jest kolejna rzecz, do której też trzeba się przyzwyczaić, umieć wykorzystać świeże opony, a później w wyścigu odpowiednio nimi zarządzać. Z punktu widzenia kierowcy świetne w DTM jest to, że koce grzewcze są zabronione, w związku z czym opony wyjeżdżamy na zimnych, też musimy nauczyć się odpowiednio je wyczuć, dogrzać, nie przegrzać, żeby ich nie zniszczyć pod kątem dłuższego przejazdu liczącego większą liczbę okrążeń, więc też to jest rzecz, której trzeba się nauczyć, akurat bardzo, bardzo fajna. No i ta walka kontaktowa, to o czym wspomniałem, to też jest super. Sam fakt, że mamy rzeczywiście tylko dwa samochody, które oczywiście osiągami między sobą się różnią, ale no generalnie jest to stawka dużo bardziej wyrównana, dużo bardziej zacięta i no, gwarantująca naprawdę ciekawy poziom emocji i fajną walkę też, w której sam czynnik kierowcy, jeśli ten kierowca już jest otrzaskany, oswojony, to też może mieć duże znaczenie, jeśli chodzi o sam poziom widowiska i osiągi i też wyniki. W kwestii przepisów i zmian, no wspomniałem, że oczywiście bez zmian, jeśli chodzi o poważne przepisy techniczne, czyli to co weszło w zeszłym roku, silniki dwulitrowe, turbo doładowane, moc około 570-580 koni, to oczywiście pozostaje wszystko bez zmian, natomiast te pewne drobiazgi, jeśli właśnie chodzi o walkę wyścigową, tutaj są dość istotne zmiany, jeśli chodzi o DRS w trakcie wyścigu, do tej pory można było używać na 12 okrążeniach. Teraz 50% przewidywanego dystansu całego wyścigu na tylu okrążeniach będzie można korzystać z DRS-u i znika też ten limit, zaczynano od 1 sekundy, później były 3 sekundy za poprzedzającym, teraz tego limitu w ogóle nie ma, więc poza liderem wyścigu użycie DRS-u jest zupełnie swobodne, oczywiście przy tym zastrzeżeniu, że 50% tego zakładanego dystansu, jeśli chodzi o okrążenia, na tych okrążeniach można otwierać DRS, nie ma też wyznaczonych stref, więc tu jest sporo jakby strategii, sporo walki, w której przypominam, inżynier kierowcy nie może pomagać. Ciekawostka też, o której wspomniał Robert, ma nowego inżyniera. To nie jest ten sam inżynier, z którym pracował w czasie 4-dniowych testów na Nürburgringu, więc kolejna rzecz, do której trzeba będzie przywyknąć i z którym trzeba się będzie zgrać podczas tej no, w sumie niewielkiej ilości czasu na torze. Jeśli chodzi o push to pass, zwiększona moc z 30 do 60 koni. Jeśli chodzi o użycie tego dodatkowego systemu, też 24 razy w wyścigu można użyć, jeden raz na okrążenie, taki jest limit, to oczywiście pozostaje bez zmian. Nowinka jeszcze taka, że z obu tych pomocy, tych przyspieszaczy, można korzystać w czasie sesji kwalifikacyjnej. 3 razy z DRS-u na okrążeniu i jeden raz z push to pass na okrążeniu, przy czym jeżeli aktywujemy jedno, drugie lub oba systemy tuż przed rozpoczęciem okrążenia pomiarowego, to się liczy jako poprzednie okrążenie, czyli w zasadzie przy sprytnym wykorzystaniu też i na prostej startowej można sobie ten limit zwiększyć, jeśli chodzi o pomiarowe okrążenie. Kolejna rzecz, do której trzeba się przyzwyczaić, którą będzie trzeba umieć wykorzystać, zdaniem doświadczonych kierowców DTM, no, wcale to nie będzie takie proste, więc tym większą ochotą i emocjami będziemy oglądać pierwsze kwalifikacje w tym sezonie. Jeśli chodzi o rozwiązania techniczne, to jeszcze pomysł wprowadzony przez Audi, taki system przy tylnym skrzydle. Hilo to się nazywa. To jest system, który ma zapobiegać unoszeniu się samochodu przy obrocie. To znaczy, jeżeli samochód wypada z toru, zaczyna się obracać, ustawia się nie przodem, tylko pod kątem do kierunku jazdy, aerodynamika wtedy przestaje pracować. Powietrze dostające się pod samochód może go po prostu poderwać. Może zadziałać to odwrotnie od założeń siły docisku. I ta pionowa płetwa, którą Audi stosowało też w prototypach w Le Mans, w LMP1, ma za zadanie właśnie ustabilizować, docisnąć samochód i zapobiec jego oderwaniu od ziemi. Wiadomo, że nawet jeśli nie będzie to koziołkowanie, to unoszący się delikatnie samochód przelatujący przez pobocze po prostu nie wytraca prędkości, w związku z czym ostateczne uderzenie w barierę może być dużo mocniejsze. A ten system pomaga po prostu utrzymać auto przy torze, przy nawierzchni. No, takie rozwiązanie dla bezpieczeństwa opracowane przez Audi. BMW też to u siebie stosuje. Tam ciekawostka taka, że BMW trochę zmian wymusiło, żeby nie stosować takiej wersji, jak pierwotnie Audi zaproponowało. No, prawdopodobnie chodzi o to, żeby jakoś te osiągi też utrzymać na w miarę zbliżonym poziomie, żeby Audi tutaj nie zyskało większej przewagi przez to, że stosowany jest opracowany przez nich właśnie system. Jeśli chodzi o kierowców w stawce, no to oczywiście mamy mistrzów uznanych już serii DTM. René Rast, który broni mistrzowskiego tytułu, zdobył go również w 2017 roku. Kierowca bardzo wszechstronny. Myślę, że część z Was go świetnie pamięta z wyścigów Porsche Super Cup, gdzie na początku kariery Kuby Giermaziaka właśnie w tej serii Rast po prostu dominował. Zdobywał mistrzowskie tytuły w 2010, 11 i 12 roku. Kuba w 11 był na trzeciej pozycji. Wygrał przecież dwa wyścigi, w tym jeden przed René Rastem właśnie na Spa-Francorchamps. Później René wreszcie zrealizował swoje wielkie marzenie, dostał się do serii DTM, tam już dwa mistrzowskie tytuły na koncie. Oczywiście dysponując samochodem Audi kieruje się po kolejny tytuł. Mistrzowskie tytuły również na koncie mają oczywiście Marco Wittmann, czyli lider BMW w poprzednim sezonie, kierowca, który startował też w samochodach jednomiejscowych w Formule 3 Euro Series, trzeci w zeszłym sezonie w DTM-ach. Mistrzowski tytuł w 2013 roku, także Mike Rockefeller, zwycięzca 24 godzin Le Mans w 2010 roku, więc też bardzo wszechstronny, utytułowany kierowca. Odszedł z tej serii z DTM-ów Bruno Spengler, stary znajomy Roberta jeszcze z F3, bardzo zdolny kanadyjski kierowca, ale został Jamie Green, który był chociażby mistrzem F3 Euro Series w 2004 roku. Od 2005 startuje w serii DTM jako najbardziej doświadczony kierowca. Mistrzowskiego tytułu jeszcze nie zdobył, no oczywiście też sobie ostrzy zęby, zwłaszcza, że jak sam mówi, może to być jego ostatnia szansa. No jeździ Audi, wiadomo, Audi po tym sezonie się wycofuje, nie wiadomo w ogóle, co będzie z całą serią DTM, więc Jamie na pewno też będzie się starał tutaj dobry wynik wywalczyć. Oczywiście stary znajomy z F1 Timo Glock, który poza F1 startował też w serii Champ Car, chociażby również bardzo wszechstronny kierowca, były mistrz GP2 w F1 trzy razy na podium z Toyotą, w DTM-ach również sobie świetnie radzi. Nico Müller, który w zeszłym roku zajął drugie miejsce, ma na koncie oczywiście starty w GP3, w Formule Renault 3,5, więc też duże doświadczenie z samochodów jednomiejscowych. No i także kierowcy, którzy zabłysnęli w innych seriach, też mają duże doświadczenie w DTM-ach, jeszcze jakoś szczególnie się nie przebili, chociażby Loic Duval, kolejny zwycięzca 24 godzin Le Mans, kierowca, który mnóstwo czasu spędził także w Japonii, w bardzo konkurencyjnych tamtejszych seriach. Robin Frings, który wygrał Formułę Renault 3,5, pokonując Gilla Bianchiego w sezonie 2012. Wielu tych kierowców ma chociażby epizody z Formuły E w przeszłości, bądź obecnie. Jest naprawdę, jest to bardzo, bardzo mocna paczka kierowców. Zresztą no, zawsze tak było tak naprawdę w DTM-ach. Pamiętam te sezony 2003-2004, kiedy Robert startował w F3 Euro Series i duża część tych wyścigów była rozgrywana właśnie wspólnie z serią DTM. Wtedy jeździło się czy na Nürburgring, czy na Hockenheim, czy na Nürburgring i poza oczywiście F3 DTM jako główna kategoria tego weekendu też się oczywiście przewijał. Wtedy ze starych znajomych z F1, Jean Alesi chociażby, czy Heinz Harald Frentzen jeździli, startowali, no, bez większych sukcesów nie zdołali się przebić, podobnie jak później Mika Hakkinen, czy Ralf Schumacher, czy David Coulthard. Również wielkich sukcesów nie odnosili, natomiast no, cały czas byli specjaliści w tej serii. Pamiętam z tamtych czasów oczywiście Bernda Schneidera, pięciokrotny mistrz DTM-ów, kierowca, który też startował oczywiście w Formule 1 na przełomie lat 80. i 90., ale na 34 próby tylko 9 razy zakwalifikował się do wyścigu, 2 razy 12 miejsce. To wszystko, czym mógł się pochwalić, a w DTM-ach 5 tytułów tej starej serii, jeszcze przed tą przerwą pod koniec lat 90., później w tych nowych DTM-ach 4 tytuły, ponad 40 wygranych wyścigów. Kierowca szanowany, poważany do tego stopnia, że Sebastian Vettel w Formule 1 startował w kasku wzorowanym właśnie na barwach Bernda Schneidera, po to, żeby oddać mu hołd jako wielkiemu mistrzowi tej serii. Tutaj długo by wymieniać, jeśli chodzi o wybitnych asów. Myślę, że na to też będzie jeszcze czas w przyszłości, a na razie skupmy się na tym pierwszym wyścigowym weekendzie, w weekendzie dzielonym oczywiście z Formułą 1, więc trochę roboty w Eleven Sports będzie. Pokazujemy zarówno oczywiście F1, jak i DTM, w DTM-ach kwalifikacje i wyścigi i w sobotę i w niedzielę na żywo, studio przed, studio po. Będę komentował razem z Marcinem Grzywaczem, będę też w studiu, więc serdecznie już Was zapraszam na to widowisko. Oczywiście cały czas ze stonowanymi nadziejami, jeśli chodzi o wyniki Roberta. Trzymajmy po prostu kciuki, żeby rozkręcał się, nabierał jak najwięcej doświadczenia razem ze swoim nowym zespołem. No oczywiście w samej czołówce będzie na pewno pasjonująca wielka walka między kierowcami, między asami tej serii, do których z czasem, miejmy nadzieję, może jeszcze w tym roku będzie Robert próbował jakoś doszlusować. Widzimy się zatem w Eleven Sports, a tutaj jeśli chodzi o Sokolim Okiem, no to pewnie dopiero po weekendzie, bo wybaczcie, ale roboty będzie co niemiara. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, hej!